Chciałbym się pomodlić. Ojcze, tak bardzo Ci dziękujemy, Boże, Abrahama, Izaka, Jakuba, za ten czas razem, za to, że możemy, Panie, jako Twoje dzieci być na tym miejscu. I proszę Cię o łaskę, o oczyszczenie, o działanie Twojego Ducha. Panie, aby to, co będzie powiedziane, było na chwałę potężnego imienia Jezus. Amen. Amen. Dziękuję serdecznie za to zaproszenie i za ten czas razem z Wami. Osobiście lubię bardzo być w takiej rodzinnej, małej atmosferze. Wiecie, dlatego, że Bóg przez małe rzeczy dokonuje swojego planu. Przez małe rzeczy, przez to, co w tym świecie nie wygląda jakoś na jakieś tam wielkie rzeczy czy jakiś show, On dokonuje swojego planu i swojego wyboru. I w Biblii czytamy, że Jego plan trwa na wieki. Parę słów o nas. Urodziłem się w Oświęcimiu. Moja żona pochodzi z dalekiej krainy, z Bieszczad. Tam są takie trzy zbory, Puławy, Wisłoczek i Wola Piotrowa. Stamtąd właśnie pochodzi, z Puław. Ale Biblia mówi, że nieznana jest droga mężczyzny do kobiety, tak? Także mężczyzna swoją tą połowę znajduje czasami daleko, daleko, daleko. Ale w tym mieście, kiedy Bóg znalazł moje życie, moje serce, taką książkę przeczytałem, Zdradzony, Stana Telchima. Czytaliście może tą książkę? I przez tą książkę Bóg pokazał mi moją postawę, jaka kiedyś była w stosunku do Izraela. Mianowicie jakieś takie żarty, no nie takie nastawienie, jakie powinno być. Ja z tego pokutowałem. I często po naszym nawróceniu, bracia i siostry, Bóg pokazuje nam rzeczy, z których powinniśmy pokutować i prosić o łaskę, abyśmy byli wyzwoleni z tego. Nawrócenie jest jedną rzeczą, a uporządkowanie naszego życia, które dokonuje Duch Święty w naszym życiu, jest drugą rzeczą. Więc pokutowałem z antysemityzmu. I następnym krokiem, którym takim był, myślę, przełomowym, to było pytanie, co możemy w mieście Oświęcim zrobić dla Izraela. Nie było nic. Zaczęliśmy się modlić. I kiedy Bóg daje właściwie chcenie i daje wykonanie. Pierwsze daje pragnienie i jeśli w tym pragnieniu zaczynasz się modlić, to Bóg zaczyna wypełniać to pragnienie. I tak często jest w naszym życiu. I zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy się modlić na terenie obozu. Modliliśmy się, szukaliśmy Bożego oblicza. Prosiliśmy Pana o przebaczenie postawy Kościoła w historii. Prosiliśmy o przebaczenie winy przelania krwi niewinnej. I do tej pory te modlitwy są kwartalne, a także czynimy to podczas naszej corocznej konferencji z Holokaustu do żywej nadziei. I patrząc z perspektywy tego, co Bóg uczynił w tej służbie, coś więcej będziemy dzisiaj mówić na ten temat o godzinie 17:00, też na spotkaniu w zborze tutaj badaczy Pisma Świętego. Także będziemy też mówić coś więcej na temat tych rzeczy związanych z Izraelem. Ale chcę powiedzieć jedno, że nigdy bym nie przypuszczał, że Bóg rozszerzy tą służbę w ten sposób. Bo służba obejmuje Ukrainę, tam mamy też paczki, mamy stołówki, mamy pomoc medyczną, ale też służba zaczyna się, otwierają się drzwi do Izraela. W sobotę udajemy się do Izraela i słuchajcie, z tego miejsca, jakim jest Auschwitz-Birkenau, symbol Holokaustu, symbol beznadziejności, Bóg przemienia to miejsce z przekleństwa w błogosławieństwo, a czyni to przez Kościół. Czyni to przez zwykłych ludzi, tacy jacy my jesteśmy wszyscy. Dlatego, że Boże drogi i Boże plany są wyższe od naszych. Holokaust, który miał miejsce na naszej ziemi, wierzę głęboko, że jest połączony z powstaniem państwa Izrael. Gdyby nie było bólu i cierpienia i Shoah, nie byłoby państwa Izrael. Tak wierzę, że jakby po 3 latach po tym wszystkim powstaje naród do życia, i który proklamuje Am Izrael Chai, naród Izraela żyje. To jest wspaniałe. Ale wierzę, że Bóg ma odpowiedź na to, co się stało przez zmartwychwstanie. To jest moja nadzieja, że Bóg tego nie zostawi tak, bez odpowiedzi. Pisze Ozeasz, mówi, że po 3 dniach przywróci nam życie. I to jest tajemnica. My tego nie wiemy, ale kiedy czytamy 37 Ezechiela, to tam widzimy, że jest to możliwe. Czy jest coś niemożliwego dla wszechmogącego Boga? On wzbudza to do życia, co nie istnieje. On zbudził naród z tego, co nie istnieje. Co już nie było możliwe, żeby coś zaistniało. Abraham 100 lat, Sara 90. Czy jest możliwe, żeby z tego coś powstało? Już dawno umarło. Sara nawet kiedy otrzymała odpowiedź, że to się stanie, to po prostu zaczęła się śmiać. No, taka reakcja ludzka jest. Ale wierzę, że ten plan, w który weszliśmy jako bieżący, można powiedzieć, z narodów, jest głęboko związany z Izraelem. I chcę, możemy dzisiaj wiele rzeczy zapomnieć z tego, co będę mówił, ale chciałbym o jednej rzeczy, abyśmy pamiętali w naszym życiu. Widzimy krzyż, widzimy symbol odkupienia, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. Często na kazalnicach są menory. Jeśli nie będziecie przeciw, to możemy wam taką menorę przywieźć i tu postawić, jeśli nie będzie to dla was, a powiem dlaczego. Dlatego, że odkupienie, menora jest symbolem świątyni, jest symbolem Izraela, jest godłem Izraela. Ale nie ma odkupienia na krzyżu Golgoty bez Izraela. Kto spotyka się z odkupieniem Jezusa Chrystusa, z Jego przelaną krwią, spotyka się z Jego tożsamością żydowską i spotyka się z Jego narodem. Często słyszymy tak, jest to prawdą. Pan Jezus zbawił mnie. Co znaczy zbawił? No wyzwolił z tego, co byłem, w czym byłem. Wyzwolił mnie z tego. Oczywiście toczymy bój z tą starą naturą, ale wierzę, że w tych rzeczach nawet takich jak gniew, jak inne rzeczy, Bóg ma możliwość i moc wyzwolić nas, kiedy przychodzimy do Niego szczerze i prosimy, Panie, jeszcze z tym mam problem, ale dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, abyś mnie wyzwolił. Więc Bóg nas wyzwolił, zbawił nas z naszych grzechów. Ktoś był taki, teraz jest inny. To tylko Jego łaska i my jesteśmy tym żywym świadectwem i listem otwartym dla tych ludzi. No, Krysia kiedyś taka była, a kiedy, czemu ona dzisiaj taka nie jest? Co się stało w Twoim życiu? No, spotkałem tego, który mnie wyzwolił. A tym, który mnie wyzwolił, jest Jezus Chrystus. Więc spotykając się z Jezusem, spotykamy się z Jego wyzwoleniem. I wiemy ten werset na pamięć, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, tam jest każdy, to jest każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale Bóg nie posłał swojego Syna, nie posłał Go, jak się to mówi, tak jakoś z nieba przyszedł Pan Jezus. No przyszedł z nieba. Ale musiał użyć naród, przez który dał nam zbawienie. Więc Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, że posłał swojego Syna przez Izrael, przez naród, którego sobie uprzednio wybrał. Przez ten naród Bóg posyła swojego Syna, i aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc kto spotyka się z krzyżem, z odkupieniem, automatycznie spotyka się z Izraelem i z narodem, którym Bóg zawarł przymierze. I apostoł Paweł mówi, abyśmy o tym pamiętali. Mówi, abyśmy mieli tą świadomość tego, co się dla nas wydarzyło. Mianowicie w liście do Efezjan. Ja przeczytam drugi rozdział listu do Efezjan, może trzy wersety, ale właściwie do końca ten rozdział jest wspaniały i mówi, co się wydarzyło, ale ja przeczytam tylko trzy. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Przez krew byliśmy kiedyś dalecy. Bóg wybrał naród izraelski, jeszcze powiemy na ten temat. Wybierając naród izraelski, zawiera z nimi przymierze, bo jest Bogiem przymierza. My wyznajemy Boga Abrahama, Izaka, Jakuba, czyli wyznajemy Boga przymierza. Bracia i siostry, my wierzymy w Boga przymierza. To nie jest jakiś tam Bóg kogoś tam, tylko to jest Bóg Abrahama konkretnie, Izraela, czyli Bóg Izraela, Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Izraela, czyli Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem przymierza, które to przymierze zawarł swoim narodem izraelskim. I w tym przymierzu jest wierny. I my jesteśmy w relacji teraz przez krew Jezusa Chrystusa z Bogiem przymierza, z Bogiem Izraela. Więc nie możemy powiedzieć, Izrael mnie nie obchodzi. No jak to? To tak jakbyśmy powiedzieli, Bóg nas nie obchodzi. Bóg, w którego wierzysz, jest Bogiem przymierza z Izraelem. I to, co zawarł wszystko z Izraelem, wszystkie przymierza, wszystkie obietnice, myśmy byli od tego dalecy, ale popatrzcie się, dzieło Golgoty, krew Jezusa Chrystusa przybliżyła nas do Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i przybliżyła nas do całego dziedzictwa danego Izraelowi. I przybliżyła nas do Izraela. Dostaliśmy, jak ktoś to powiedział, Izrael w pakiecie. To jest nasza promocja i to jest nasza odpowiedzialność jako Kościoła za ten naród. To jest nasz naród ze względu na wykupiciela. Pamiętacie Księgę Rut? Rut znalazła się w rodowodzie Pana Jezusa Chrystusa. Nie powinna tam być. Tam trzy kobiety nie powinny być. Tamar, później Rahab i Rut. w naszym wyobrażeniu, jak one się tam mogły znaleźć. Ale Rut znalazła się, mimo że było powiedziane, ani Moabita, ani Amonita nie wejdą do zgromadzenia pańskiego. Ona się tam znalazła przez swoją postawę. Ona stała z Noemi. I Rut jest osobą z narodów, która przedstawia Kościół, który wchodzi w relacje z Izraelem ze względu na Wykupiciela. Boaz jest symbolem Jezusa Chrystusa. I kiedy poznajesz tego Wykupiciela, automatycznie wchodzisz w lud Wykupiciela, a ludem Wykupiciela jest Izrael. Słuchajcie, gdyby ta świadomość była, dzisiaj jest niedziela, ludzie chodzą do różnych kościołów, gdyby ta świadomość była w kościele, w ciele Jezusa Chrystusa, bracia i siostry, nie byłoby antysemityzmu, albo by był w szczątkowym tylko procencie w naszym kraju. Do jakiego Jezusa się modlimy? Do jakiego Boga przychodzimy? Izrael jest źrenicą Bożego oka. Jest złączony swoim Bogiem i Bóg nie zerwie tego przymierza. Jest wierny w przymierzu. Rut znaczy wierna towarzyszka. Rut w swojej postawie stanęła z Noemi i to jest obraz Kościoła. A Orpa pokazała swoje plecy, bo jej tłumaczenie tego imienia to jest ta, która pokazuje plecy, czyli odwraca się. Była na jakiś czas tylko. I tak patrzymy na Kościół, na historię Kościoła. My dzisiaj mamy taką książkę, Kiedy krzyż stał się mieczem. Bracia, możecie później po nabożeństwie rozdamy tą książkę, tą pozycję. Ale wiecie, co widzę teraz w Kościele? To nie jest jakaś moda na Izrael. Znakami czasów ostatecznych przyjście Jezusa do swojego miasta Jerozolimy jako króla tego miasta jest to, że Bóg otwiera oczy na Izrael w Kościele. Bo to Kościół ma być fundamentem i podwaliną prawdy. To od nas Bóg chce coś, żebyśmy zrozumieli, bez Izraela nie funkcjonujemy i cały plan związany jest z Jego ludem, plan Pana trwa na wieki, 33 psalm. On udaremnia zamysły ludów, ale chce, aby ten plan, który jest związany ściśle z Izraelem, był w naszych sercach i w naszych umysłach. Jeśli to będzie, to wiemy, o co się modlić, jak mamy się modlić. Wiemy, że weszliśmy w odpowiedzialność za ten naród i mamy się za nimi modlić. Paweł mówi, pragnienie mego serca i modlitwa zmierzają do czego? Ku zbawieniu Izraela. To nie jest jakaś taka modlitwa. To jest modlitwa, jeśli modlimy się o zbawienie Izraela, tak naprawdę modlimy się o przyjście Pana Jezusa. Bo Pan Jezus powiedział, co powiedział? Nie zobaczycie mnie, dopóki nie powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A kiedy oni to powiedzą? Kiedy go przyjmą. Żydzi, którzy uwierzyli w Jeszuę, a jest ich coraz więcej, i to też jest znakiem czasów, w których żyjemy. Bóg odwraca bezbożność od Jakuba, ale z jednej strony czyni to w ponadnaturalny sposób, ale z drugiej strony chce nas użyć przez nasze modlitwy, przez nasze wsparcie, przez nasze błogosławieństwo tego narodu. Do trzech rzeczy jesteśmy powołani. Pierwsza rzecz, jako Kościół musimy mieć właściwe poznanie na temat Izraela. Więc ta teologia, która kiedyś była, że Bóg odrzucił Izrael, ona jest wypierana z serc wielu ludzi. Dzisiaj, w Kościele. Bóg nie odrzucił swojego ludu, bo gdyby odrzucił, to jego plan by się nie wypełnia, jego plan się wypełni. Ale gdyby Bóg odrzucił Izraela, bracia i siostry, patrząc szczerze na swoje życie, dawno by musiał odrzucić ciebie i mnie. Mnie i ciebie. Ale on tego nie zrobi. On trzciny nadłamanej nie dołamie, aż doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości w życiu Izraela i w życiu twoim i moim. Dlatego Bóg jest wierny w swoim przymierzu, tak jak powiedziałem, ale my musimy mieć świadomość, że weszliśmy, współuczestniczymy w dziedzictwie, które Izrael otrzymał, jesteśmy współdziedzicami, współuczestnikami, to znaczy, że myśmy tam nie byli. I tutaj musimy mieć postawę pokory, bo Bóg ma moc wszczepić te gałęzie, które my to widzimy w tej służbie. Te gałęzie, które już są schorowane, te gałęzie, które nie wierzą, te gałęzie, które są przez Holokaust i inne przeżycia zranione i są gorzkie, tak jak Noemi była gorzka, ale przez postawę Rut możemy ich przyprowadzić do Wykupiciela, którym jest Jezus Chrystus. Biblia mówi, że mamy w nich wzbudzić co? Zazdrość. I my się z tym nieraz spotykamy. Ostatnio, kiedy byliśmy w Izraelu, pewna kobieta, nazywa się Miriam, myśmy jej książkę wydali. Jest to książka pod tytułem Teraz możesz już płakać. Ona się urodziła w Łodzi, przeżyła kilka obozów, między innymi Auschwitz. Ojca zabito w obozie w Chełmnie. Matkę, dwie siostry i dwóch braci zginęli w Birkenau. Ona się uratowała i dwie jej siostry, które wyciągnięte były przez armię aliantów, która właściwie oswobodzała ten obóz, zauważono w stercie trupów ludzi, którzy się coś tam poruszają. I to były między innymi te dwie siostry. I one przeżyły. I razem mieszkały, one już zmarły, ale Miriam jeszcze żyje, mieszka niedaleko Hajfy. I przez to, co przeżyła, mówi, mój Bóg został tam wraz z moimi bliskimi. Ugościła nas i kiedy żeśmy się, mówimy, Miriam, chcemy się pomodlić. I myśmy się pomodlili. I wiecie, co się stało? Miriam się rozpłakała. Dlatego, że ona głową nie przyjmuje, ale jej duch jest pragnący. Tam tego nie zabił przeciwnik. Tam jest pragnienie. I później mówi, zazdroszczę wam tej wiary. Zazdroszczę wam tej wiary. A my mówimy, Miriam, ta wiara jest też dla ciebie. I wierzę, że Bóg ma pracę z tymi ludźmi. I takie osoby jak Miriam, nawet w ostatnich momentach swojego życia, oddawały życie Jeszui, oddawały życie Mesjaszowi i odeszły pojednane z Nim. Dzięki postawie Kościoła, dzięki postawie wielu serc, które otworzyło się na sprawy Izraela, otworzyli się na poznanie związane z Izraelem, zrozumieli, że miłosierdzie doszło kosztem zatwardziałości Izraela i teraz Kościół, stojąc w postawie miłosierdzia, może okazywać im miłość. Bo Biblia mówi, że jesteśmy ich, co? Dłużnikami, bracia i siostry, jesteśmy w długu przed Izraelem, długu duchowym, bo to nie było nasze dziedzictwo, to było ich. Ale Bóg tak dokonał tego, że przez Jezusa Chrystusa pojednał jednych i drugich w swoim ciele. Pan Jezus zniszczył przegrodę nieprzyjaźni i pojednał w swoim ciele jednych i drugich stworzył nowego człowieka. Ale wiecie, co się stało w historii, kiedy czytamy historię? Ten mur na nowo przez teologię zastąpienia wyrósł. Żydzi byli prześladowani, obwiniani o wiele rzeczy i my zamiast im powiedzieć, jesteśmy wdzięczni za waszego Mesjasza, w historii Kościoła niestety było obwinianie ich o to, że oni ukrzyżowali Pana Jezusa. A przecież Bóg wypełnił swój plan przez nich. Tak musiało być, o czym czytamy na początku Dziejów Apostolskich. Z góry postanowiony plan Boży wypełnił Bóg. Jakżeby doszło do zbawienia? Więc kiedy spotykamy się z Izraelem, mówimy im, wasz Mesjasz zmienił nasze życie i jesteśmy wobec was w długu. Jeśli by taka postawa była w Kościele Jezusa Chrystusa, bracia i siostry, te szmuliki i inne dzieci, Isaki i inne dzieci by jeszcze goniły po ulicach Chrzanowa i Oświęcimia. Ale Bóg i tak wypełni swój plan. Dlatego ważne jest, abyśmy mieli tą świadomość jako Kościół, dlaczego Izrael jest taki ważny. Popatrzmy jeszcze na chwilę na powołanie Abrahama, bo od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło, właściwie wcześniej się zaczęło, człowiek grzeszy, odchodzi od Boga, jego myśli i dążenia serca są ustawicznie złe. Czy potop to załatwia? Nie. Dalej jego myśli i dążenia serca są ustawicznie złe. I później budują wieżę Babel. Wieża, w której my teraz będziemy decydować, my jesteśmy najważniejsi, Bóg się nie liczy. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że pewien malarz narysował tą wieżę, czy namalował taki niedokończony budynek, był to w XVI wieku, Holender. I na wzór tej wieży jest zbudowany jeden z budynków w Brukseli. Czyli ten sam duch, my będziemy decydować. My będziemy decydować nawet o naszej płci, my będziemy decydować, co nam wolno, a nie wolno, my będziemy decydować. A wiara w Boga to jest jakiś ciemnogród. Teraz człowiek się liczy, teraz człowiek jest najważniejszy. A my musimy powiedzieć w naszej postawie chwileczkę, nie. To jest nasze wyzwanie do tego świata, abyśmy powiedzieli nie. Dla mnie najważniejszy jest Bóg. A Bóg powiedział, że kto w Niego nie wierzy, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Patrząc na to wszystko, na to stworzenie, możemy powiedzieć, że głupotą jest, jeśli nie wierzymy w Boga. I Bóg powołuje jednego człowieka, Abrama. Lituje się nad rodzajem ludzkim. Wywodzi go z Ur Chaldejskiego, z rodziny, gdzie było bałwochwalstwo. I przenosi go później, widzimy, do Haranu, a później do Kanaanu. I te dwie drogi to dla mnie jest taki obraz naszego życia. Wywołuje go z Ur Chaldejskiego do Haranu. I tam Terach, ojciec Abrama, zostaje. I po około 60 lat umiera w końcu. Haran jest połowiczność drogi do Kanaanu. I może być tak, bracia i siostry, że zostajemy w połowicznym naszym życiu w relacji z Bogiem. Jeśli jesteśmy szczerzy, Bóg nam to pokazuje i możemy się od tego odwrócić. Z Haranu możesz zawrócić do Ur Chaldejskiego. Z powrotem do tego życia, w którym byłeś. Ale obietnica dotyczyła Kanaanu. Ja znam ludzi, którzy nawet po prostu będąc w Kanaanie, zawrócili do Ur Chaldejskiego. Bóg nam zostawił wolną wolę. Ale słuchajcie, nie zamieniajmy Chrystusa na ten świat. Nie warto. Nie warto zostawiać tą drogocenną perłę. I kiedy Abraham później dostaje to imię, Abram dostaje imię Abraham, Bóg zawiera z nim przymierze. Bóg zawiera z nim przymierze. Ci, którzy mają rodziny, mają żony, mają mężów, to jesteś w relacji z swoją małżonką czy swoim mężem w przymierzu, nie w kontrakcie. Bo kontrakt można przekreślić i zmienić na coś bardziej atrakcyjnego. Jestem w przymierzu. W przymierzu każde małżeństwo jest i musimy o tym pamiętać. I co się dokonuje? Przychodzi taki okres oczekiwania przez Abrahama. Wypełnienie tej obietnicy. Bóg wydłuża ten czas oczekiwania. I jakby taka wątpliwość mówi, Abraham, no nie dałeś mi, Boże, potomka. Mój sługa będzie. A Bóg mówi, nie, z ciebie wyjdzie. Od ciebie będzie pochodzić ta obietnica dania Izaka. I 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi o tym. Wtedy uwierzył Pan, a on poczytał mu to ku czego? Usprawiedliwieniu. I Bóg mówi, przyprowadź mi te zwierzęta, rozetnij je na dwie części. Bóg chciał zawrzeć przymierze. I był taki zwyczaj, że kiedy ludzie zawierali przymierze, oni dokonywali tego samego, rozcinali zwierzę. I obaj przechodzili między tymi połaciami tych zwierząt. Zawierali przymierze, nacinali dłonie, posuwali prochem, to jak się zagoiło, to był znak. I pokazywali, kiedy koło siebie przechodzili, że są w przymierzu. Ale kto by zerwał to przymierze, to miało się z nim stanąć dokładnie to, co się stało z tymi zwierzętami. I Abraham zasypia, twardy sen, przychodzi ciemność i nagle jest mu objawiona pewna rzeczywistość. Między tymi połaciami co jest? A mianowicie jest piec dymiący i płonąca pochodnia. Czyli sam Bóg w swojej obecności przechodzi przez te bez Abrahama, bo Abraham nie mógł wypełnić tego przymierza. Ale Bóg jest wierny w tym przymierzu. Bóg jest wierny w tym przymierzu, który zawarł z Izraelem. I to jest przymierze jakie? Wieczne. Dlaczego Bóg zawarł przymierze z Izraelem? Ano to dlatego, żeby dać wybawienie rodzajowi ludzkiemu. Bóg wybrał Izrael z miłości. Mówi, miłością wieczną umiłowałem cię. Bóg mówi, przylgnąłem do was. On jest związany z tym narodem, nawet jeśli oni nie wierzą. On jest wierny w swoim przymierzu. Ale przyjdzie dzień, kiedy uwierzą, kiedy Bóg odwróci bezbożność od Jakuba. I to będzie najwspanialsze, co jeszcze oczekujemy. Cały Izrael będzie zbawiony. Poznają tego, swojego Mesjasza. Zachariasz mówi, zobaczą tego, kogo przybodli. I będzie wspaniałe przebudzenie, będzie źródło do oczyszczenia w Jerozolimie. Bóg jest wierny w swoim przymierzu, ale chcę jeszcze powiedzieć, że Bóg miłuje Izrael miłością wieczną. Dlaczego Bóg miłuje Izrael miłością wieczną? Dlatego, żeby tą miłość wieczną, którą ma z Izraelem, mógł objawić w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. Popatrzcie się, Bóg mówi do Abrahama, Abrahamie, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I stało się to w kim? W Jezusie Chrystusie. Paweł mówi o tym w liście do Galacjan. Ja może przeczytam ten werset. Jest powiedziane w ten sposób w liście do Galacjan, 3 rozdziale, 8 werset. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. I 16. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest kto? Chrystus. Popatrzcie się, jaka perspektywa Boża była. Bóg, powołując Abrahama, chciałby, aby przez niego były błogosławione wszystkie plemiona ziemi w Jezusie Chrystusie. Bóg, powołując ciebie i mnie, chce, abyś był błogosławieństwem na tej ziemi dla drugich ludzi. Ja myślę, że ludzie się spotykają, możemy się spotkać na kawie i herbacie, to jest fajne, pogadać, ale myślę, że spotkanie, które dzisiaj też mamy, myślę, że te spotkania są w planie Królestwa Bożego, abyśmy wypełnili te cele Królestwa Bożego. To, że Radek zadzwoniłeś do mnie, ja nie wierzę w to, że to taki był jakiś telefon. Bóg ma plan, aby cele Królestwa Bożego wypełniły się przez wasz zbór i przez nas w Oświęcimiu. Jeśli będziemy otwarci, to Bóg nam pokaże kierunki, w których mamy iść. Wierzę, że jeszcze są rzeczy przed nami. Amen. Ale popatrzcie się, jak się zaczyna Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 1 werset. Czy wie ktoś? Jestem mądry, bo wiem. Mam Biblię otwartą. Od rodowodu. Ewangelia Mateusza była napisana do Żydów, więc rodowód jest ważny dla Żydów. Ale 1 werset tego rodowodu zaczyna się niesamowicie. To jest właśnie połączenie tego wszystkiego od Abrahama, od upadku człowieka poprzez Abrahama i dalej wypełnienie się w Jezusie Chrystusie. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego i syna jakiego? Abrahamowego. Jezus jest synem Abrahamowym, bo przez Abrahama, mówi, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, więc wypełniło się to w synu Abrahamowym, czyli w Jezusie Chrystusie. Ale czemu Dawidowym? Bo Jezus z jednej strony przyszedł jako wypełnienie obietnicy związanej z Abrahamem, ale z drugiej strony narodził się jako król. I miał objąć tron Dawida. Potężna będzie władza bez końca na tronie Dawida. To się jeszcze nie wypełniło. To było obiecane też Marii. To się jeszcze nie wypełniło. Ale Bóg powiedział, że wróci gdzie? Na Syjon. Bo miłuje to miasto miłością żarliwą. I to jest przed nami jeszcze, bracia i siostry. Więc on jest też synem Dawidowym. Ale kiedy czytamy w rodowód w Łukasza, Jezus jest nazwany jakim synem? Adama. W Adamie wszyscy żeśmy umarli. Co umarło? W nas, nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch umarł przez grzech. Byliśmy umarli dla Boga. Ale w tym drugim Adamie, w jednym Adamie wszyscy umierają, ale w drugim Adamie wszyscy zostają ożywiani, bracia i siostry. Byłeś umarły dla Boga, ale kiedyś spotkałeś się z Jezusem, to jesteś żywy dla Niego. Oczywiście musimy umrzeć, Ale śmierć nie odłączy nas od miłości Jezusowa. Jako ostatni wróg będzie zniszczona śmierć. Ale Jezus już pokonał żądło śmierci i dla nas śmierć już nie jest stratą, ale chcemy powiedzieć, jak apostoł Paweł, jest zyskiem. Bo już skończą się te utarczki, skończą się te problemy, będziemy w rzeczywistości Chrystusa. Tu bój toczymy, a tam będziemy w rzeczywistości. To jest przed nami. I chwała Bogu za tego drugiego Adama, za Jezusa Chrystusa, który nas po prostu wykupił. Więc mówiłem, że Bóg umiłował Izrael, ale w Jezusie Chrystusie tą samą miłością umiłował ciebie i mnie. Jak kiedyś ktoś mówił, no wybrał ich, ale przecież nas też wybrał. No oczywiście, wybrał nas. Ale żeby było nasze wybranie w Jego miłości, musiał wybrać Izrael. To jest wszystko połączone. Więc Izrael jest naszym ludem. Jest ludem przymierza. Jest ludem, który wchodzi w odkupieńczy plan zbawienia. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My się modlimy Ojcze Nasz. To jest bardzo ważne. Uczniowie mówili, naucz nas modlić się. Wy tak się módlcie. Ale chcę powiedzieć, że Bóg jest Ojcem Izraela. Jest Ojcem Izraela, jest Bogiem Izraela, jest ich Ojcem, do którego zawsze mogą przyjść. I 31 rozdział Księgi Jeremiasza mówi w ten sposób. 8 i 9 werset przeczytam. 31, możecie przeczytać sobie w swoich domach. Ten cały rozdział jest bardzo ważny, bo tam jest o tym nowym przymierzu też. Ale jest powiedziane tak. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę jej z krańców ziemi, są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, zauważcie, a Efraim jest moim pierworodnym. I Izrael jest pierworodnym synem wszechmogącego Boga. Bóg mówi, wypuść syna mojego pierworodnego. Tak było w Egipcie. Izrael jest tym synem pierworodnym, a Bóg jest ojcem Izraela. Jest ojcem, który miłuje swoje dziecko. Ozeasz mówi, przyciągałem was jak dziecię. To jest jego obraz, jego po prostu miłość jest związany przymierzem, tak jak kobieta z mężczyzną jest związana, jest ojcem. I 20 werset mówi tak, czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, ilekroć, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać. Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim, zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Chociaż odstępowali, chociaż Bóg mówi, zadrżało we mnie serce, bo taka myśl przyszła, żeby ich zniszczyć, ale to po prostu nie mogło dojść, bo jego wnętrze jest związane z Izraelem. Muszę się nad nim zlitować. I popatrzcie się, 17 werset 30 rozdziału Jeremiasza mówi tak. Bo spowoduję, że zabliźnię się twoje rany i uleczę się z twoich ciosów, mówi Pan, chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. A w księdze Izajasza mówi Bóg, Izraelu, nie zapomnę o tobie. Choćby matka zapomniała, mówi. Choćby matka zapomniała o swoim dziecięciu. Czy może matka zapomnieć o swoim dziecięciu? Matki są tutaj. Czy możecie zapomnieć o swoim dziecku? Nie, chociaż ono się nieraz plecami, chociaż odpyskuje, czy tak się zachowa. Nie. Matki serce, widzę, jest, bo to przecież ona urodziła. Ojciec też miły, ale matka, czy jest właśnie powiedziane, czy może matka zapomnieć o swoim dziecku? Nie. I Bóg mówi, i tak jak choćby one nawet zapomniały, bo zdarzają się takie sytuacje, jakiegoś takiego zwyrodnienia, choćby nawet one zapomniały, ja ciebie nie zapomnę. Widzicie, to jest ta miłość wieczna, to jest pisana w trzecim wersecie 31, o której Bóg nie zapomni. I my musimy wiedzieć, jakie jest nastawienie Boga do tego narodu, aby to nastawienie i to zrozumienie było w naszych sercach. Bo jeśli takie zrozumienie mamy, jakie Bóg ma w stosunku do Izraela, to jest to zrozumienie właściwe. Naszą postawą w stosunku do Izraela nie jest jakaś postawa jakiegoś, wiecie, no nie wiem, zafascynowania się tym narodem, to nie o to chodzi. Nasza postawa w stosunku do Izraela musi być ściśle związana z Jego Słowem. I w tej postawie Bóg chce, abyśmy trwali, abyśmy byli i abyśmy przynosili Jemu chwałę. I tak jak już mówiłem, aby ta odpowiedzialność za ten naród była w naszym życiu. Dla Żydów Kościół jest naczyniem błogosławieństwa. Powinien być. I kiedy wielu z nich spotykamy, to wielu z nich mówi w ten sposób: ja nigdy nie słyszałem, że Jezus był Żydem. Nasz Zbawiciel jest Żydem. Wczoraj, dziś, ten sam na wieki, w swojej tożsamości. Oczywiście, jeśli znaliśmy Jezusa, już nie znamy Go według ciała. On jest w chwale, przyjdzie jako już nie ten malutki, On przyjdzie jako sędzia, jako ktoś, kto miał władzę, ma władzę, chwałę i przyjdzie, ujmie się za swoim narodem. Przyjdzie do Jerozolimy. Więc Żydzi potrzebują tego. A kto im miał powiedzieć o tym? To my się pytamy, no a za kogo wyście uważali Pana Jezusa? No on może tam był jakimś ortodoksyjnym katolikiem, może prawosławnym, może jakimś protestantem. Tak, taki mieli obraz i mają do tej pory niektórzy. Ale dzięki Bogu, że ten obraz się odwraca. I popatrzcie się, ostatnią rzeczą, o którą Jezus Chrystus się upomina w Kościele, w ciele Jezusa Chrystusa, wiecie jaka jest? Otwórzmy Księgę Objawienia na chwilę. To jest ostatnie poselstwo, przed tym nim Duch i oblubienica mówią przyjdź, ale Jezus przed tym o coś się upomina w Kościele, w ciele Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane tak. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Popatrzcie się, Jezus sam wysyła swojego anioła z pewnym poselstwem. Pamiętamy, kiedy Bóg wysyłał anioła, musiało być coś ważnego. Wysłał anioła do Marii, kiedy miał się narodzić Pan Jezus. Z jakim poselstwem do kościoła, do zborów wysyła Bóg swojego anioła? Pan Jezus sam. Pan Jezus mówi, jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Ja, Jezus, nie byłem. Jestem korzeniem i rodem Dawidowym, gwiazda jasna poranna. On przyjdzie jako korzeń i ród Dawidowy, ale żebyśmy już wcześniej, on przyjdzie, abyśmy mieli świadomość, w jakiego Jezusa wierzymy. Korzeń dźwiga wszystko. Zbudowany Kościół jest na fundamencie apostołów i proroków, czyli fundamenty są żydowskie, którego kamieniem węgielnym jest kto? Chrystus. On jednocześnie jest tym korzeniem, który dźwiga tą budowlę całą i nosi tą budowlę. Ale chce, upomina się o swoją tożsamość. Jestem korzeń i ród Dawidowy. I jest też powiedziane w Księdze Objawienia takie słowo, w 5 rozdziale, kiedy jest ta sytuacja, że nikt nie mógł otworzyć księgi, jest powiedziane tak, a jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Pan Jezus przyjdzie jako korzeń i ród Dawidowy, przyjdzie w swojej tożsamości na tą ziemię. Więc w takiego Jezusa wierzymy. Bracia i siostry, jeszcze raz chcę na zakończenie powiedzieć, miejmy świadomość tego, że myśmy byli dalecy. Byliśmy dalecy od tego wszystkiego, co Bóg dał dla Izraela. Ale w Jezusie Chrystusie staliśmy się bliscy przez krew Chrystusową. Jesteśmy związani z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i tak jak On jest związany z Izraelem, my jesteśmy związani z tym narodem. Bóg was będzie dalej prowadził, wiem w tym objawieniu, wierzę w to, w innych tematach związanych z Izraelem, ale kiedy zwiastujemy Ewangelię, to zwiastujemy Ewangelię, która jest połączona z rodem Dawidowym, jest połączona z Izraelem, jest połączona z Jezusem Chrystusem. Paweł mówi, że zwiastuje Ewangelię o Jezusie, który jest z rodu jakiego? Dawidowego. Taka była jego Ewangelia, według mojej Ewangelii mówi. Jest rodem z rodu Dawidowego. I kiedy taką Ewangelię będziemy zwiastować, ona będzie przynosić wyzwolenie dla nas samych w Kościele Jezusa Chrystusa, będzie przynosić wyzwolenie dla naszego narodu, wyzwolenie od grzechu i od antysemityzmu i będzie Ewangelią, która jest mocą Bożą. Najpierw dla Żyda, a później dla Greka. Niech tak będzie, niech Bogu będzie chwała. Amen.